W studio Radia Lubin dr Małgorzata Artymiak. Rozmawiamy o jesiennym zmęczeniu, które tak naprawdę jest pretekstem do rozmów o tym, jak odczuwać swoje emocje, emocje innych. Jeżeli widzimy drugiego człowieka, który jest ewidentnie zmęczony, ale nie jesteśmy w stanie zrozumieć, no bo przecież nie mamy takich radarów wyostrzonych jak psycholog, psychoterapeuta, czy ten ktoś jest w depresji. Jak postępować?
Przede wszystkim miejmy oczy i uszy otwarte i dajmy taką przestrzeń naszym bliskim, żeby mogli o różnych rzeczach powiedzieć. A nie wpadajmy od razu w pułapkę rad, dobrych instrukcji. Wiesz, ja to sobie radzę w ten sposób. Wiesz, jest taka jeszcze lepsza kawa niż ta, którą piłem do tej pory i ta mnie stawia na nogi. To ja ci ją przyniosę, prawda? To tak oczywiście trywializując, ale trochę łapiemy się w taką pułapkę ratownictwa, prawda? Widzimy, że ktoś gaśnie, ktoś gdzieś w jakimś dołku, to natychmiast go podpieramy.
Uśmiechnij się, nie?
No, weźcie, wypij kolejną kawę, nie? Albo, to już słynne, prawda? Weźcie w garść, nie? No nie. Pierwsza zasada, uniwersalna zupełnie, posłuchajmy tej osoby. Bardzo często same warunki stworzone do tego, żeby wysłuchać, robią już fenomenalną robotę. Ludzie, którzy mówią do nas, mówią nam, zaczynają słyszeć siebie. Ja czasami nawet pracując z pacjentami mówię, czy pan usłyszał, co pan powiedział, nie? Czy pani? I wtedy jest taka, tak, właśnie do mnie dotarło, co ja powiedziałem, prawda? Więc my nawet nie zawsze musimy sami zagadywać, prawda, i mieć rady i podpowiedzi i nie wiadomo, jak się zajmować tymi naszymi bliskimi. Natomiast zainteresujmy się i posłuchajmy. Ludzie sami często mówią, nazywają, opowiadają i słyszą wtedy. Więc tu myślę, że to jest akurat optymistyczna podpowiedź dla naszych słuchaczy, że tu nie trzeba być psychologiem, psychoterapeutą, nie trzeba mieć nadzwyczajnych umiejętności diagnozowania depresji bądź jakichś takich wczesnych sygnałów. Natomiast stwórzmy ludziom warunki do tego, żeby pomówili, ponazywali, poopowiadali. Nie zagadujmy, nie zasypujmy radami od razu. Zwykle w wielu przypadkach mamy już pierwszy krok, czyli ten ktoś siebie usłyszy. Usłyszy i przerazi się też bardzo często.
A jeśli ten ktoś nie ma z kim rozmawiać, mówimy o środowisku choćby seniorów, osób samotnych, co wtedy? Mówić do siebie? Napisać?
No, fenomenalne, oczywiście, że tak. Mówić do siebie, pisać.
Jak też może pomyśleć, nie no, wariat, nie jestem, nie będę ze sobą rozmawiać.
Nie. No właśnie, i znowu nam się włączają te takie kulturowe, prawda, kneble. Nie. Świadomość nasza jest tak skonstruowana, że rzeczy nazwane są uświadamiane, lepiej uświadamiane. O tak, czyli język ma znaczenie.
Ktoś inny może powiedzieć, no ale z kimś mądrym to można porozmawiać.
Czyli ze sobą, prawda, jak w tym dowcipie, nie? Nie. No znowu, boimy się śmieszności, prawda? Że będę mówić. Nie bójmy się śmieszności. Siedźmy i mówmy. Jeżeli nie mamy do kogoś, to rozmawiajmy ze sobą. Oczywiście ze świadomością, że rozmawiamy, prawda? Żeby otoczenie się nie wystraszyło, że mają schizofrenika, który rozmawia z kimś, ale
prowadzi
wewnętrzne.
Zebranie zarządu.
Zebranie zarządu, tak jest, nie? Więc mając świadomość oczywiście, że mówimy, nie ma w tym niczego złego, możemy to robić z czystym sumieniem, bo jeżeli mówimy tak, jakbyśmy to mówili komuś, rzeczywiście zbieramy, rzeczywiście nazywamy. To nam zaginęło znowu, ale w psychologii jest taki nurt, który bardzo lubię, bazujący na narracji, nawet mówiło się o takiej koncepcji narracyjnej tożsamości, czyli człowiek buduje tożsamość, opowiadając historię, swoją historię, nie mówiąc o sobie, ale nie paplając, tylko tworząc dłuższą narrację, prawda? Ja jak muszę ułożyć dłuższą wypowiedź, to ja muszę pomyśleć, co jest początkiem, od czego wychodzę, do czego dochodzę, co jest po drodze, po środku, jakie ja przykłady po drodze, prawda, dam, żeby coś zilustrować. I nagle się okazuje, że wypowiedzenie takiej historii mi porządkuje. Wow, przecież ja teraz widzę, skąd wyszedłem, dokąd idę i gdzie się tam zagubiłem po drodze.
Sięgałyśmy do wspomnień naszych babć. W tych starszych pokoleniach pisało się pamiętniki.
Tak, tak. Pisało się pamiętniki. Dzisiaj to zaginęło i w ogóle bardzo się cieszę, że o tym rozmawiamy, bo to jest fenomenalna klamra dzisiejszej rozmowy, a jesień temu pięknie sprzyja. Myśmy zagubili umiejętność mówienia w taki sposób rzeczywiście przydatny. Przepraszam, paplamy, gadamy, taki small talk trochę bezwartościowy i takie zagadywanie ludzi zamiast takich esencjonalnych, mądrych rozmów. Ja czasami zadaję takie pytanie pacjentom, czy ma pan kogoś, czy pani, z kim chciałby pan pójść na kawę, pani, i tak spędzić jesienne popołudnie. I wtedy jest konsternacja. Nie no, mamy znajomych takich z tymi na grilla, z tymi na narty, z tymi coś tam, ale tak, żeby pójść i tak siąść face to face, prawda, w cztery oczy, przy stoliku i tak spędzić popołudnie. Oczywiście w domyśle właśnie jest to, o czym rozmawiamy, czyli to, że mam po drugiej stronie człowieka, który tworzy przestrzeń do wartościowej rozmowy, nie do paplania. Jest nagle cisza. No wie pani, że nie mam nikogo takiego? I to jest taki ciekawy punkt zaczepienia. My wtedy czujemy, że paplamy, że relacje są powierzchowne, że to są kręgi znajomych, ale tak naprawdę, kiedy chcemy porozmawiać o rzeczach ważnych, czy pobyć z nimi po prostu, to nie ma takich osób, bo nas zagadają, zapaplają, zmęczą. Czasami pacjenci wprost mówią, wie pani, no nie no, na kawę tak na pół godziny to tak, ale dłużej to nie, bo by mnie zmęczył, czy zmęczyła ta osoba. To nie jest to. Więc wracam. Ubolewam, że nie mamy tej umiejętności, bo my, psychologowie, mielibyśmy połowę mniej pracy, albo dużo, dużo mniej, bo to mądrość ludowa, to nasi przodkowie, nasze babcie, nasi dziadkowie intuicyjnie o tym wiedzieli. Tworząc historię, opowiadając historię, przekazując z pokolenia na pokolenie historię. W psychoterapii się mówi też o takim przekazie transgeneracyjnym, kiedy się pracuje takim narzędziem jak genogram i rysuje się, prawda, konstelacje rodziny i osób związanych z rodziną i tak dalej. Wtedy rzeczywiście widzimy pewne przekazy, których żeśmy sobie nie uświadamiali. Czyli co nas prowadzi, co nas popychało do decyzji, które podjęliśmy. No i oczywiście w dużym uproszczeniu mogę powiedzieć, to jest to odkrycie wtedy, że ja tak naprawdę realizuję w życiu, nie wiem, pragnienia mojej mamy, prawda, czy moich rodziców, bo oni bardzo chcieli, a tak naprawdę to ja w ogóle chciałam inaczej. Nigdy nie byłem taką osobą, nie wiem, śmiałą, przebojową, jak rodzice chcieli. Oczywiście, że no, udaję, wyuczyłam się już tego, pracuję, tak, jestem wielkim dyrektorem i tak dalej. Super, ale tak naprawdę to ja chciałam robić coś innego. I to odkrywanie też ma znaczenie.
Jeżeli siadamy do pisania pamiętnika, nie wiem, czy państwo próbowali pisać, może warto spróbować choćby jedną stronę, podsumować dzisiejszy dzień. To zupełnie inaczej patrzy się na perspektywę tego dnia, miesiąca, roku.
Tak jest. To jest właśnie to, czego nam bardzo potrzeba. My nie widzimy tak podłużnie, czy jak to mądrze psychologowie mówią, longitudinalnie, czyli tak w perspektywie całego życia. My patrzymy tu i teraz. I tak też bilansujemy życie. Dzisiaj jest mi źle, więc moje życie jest beznadziejne.
Czułem, prawda, się tak i tak, albo czułam się.
Dokładnie, nie? A kiedy popatrzymy na perspektywę tego, co było przed, ale też co jest przede mną, to te same wydarzenia, one są inaczej ulokowane, jakby są częścią pewnych całości i wtedy zupełnie mają inny sens. I ta umiejętność jest pewną mądrością. Myślę, że na tym de facto polega coś, co nazywamy mądrością życiową. Wcale nie terapia musi być od razu potrzebna, nie psychoterapia musi być potrzebna. Nie wszyscy ludzie świata chodzili na psychoterapię, a jednak wiemy, że jest wiele osób, które podziwiamy, zachwycamy się nimi, powiemy, że chcielibyśmy być tacy jak oni. Myślę, że to jest ta umiejętność, to co nazywamy mądrością życiową. To jest ta zdolność nadawania znaczeń wydarzeniom, sytuacjom, ale też odklejania się od nich, prawda? Czy redefiniowania. To było wtedy ważne, dzisiaj nie.
Jeżeli przychodzi zmęczenie, no dobrze, możemy odpocząć, ale jeżeli to zmęczenie nadal trwa, na przykład zmęczenie pracą, to przychodzi taki moment, że być może trzeba będzie podjąć
ważne decyzje.
Ważne decyzje.
Tak. No właśnie to jest kontynuacja tej poprzedniej myśli, która nam pięknie jakby przeszła, bo to jest często tak, że coś, co się sprawdziło kiedyś, wcale nie musi się sprawdzić dzisiaj. Ta praca była dobra 5 lat temu, jak byłam w innym momencie życia, prawda? A w tym momencie życia jestem zupełnie gdzie indziej. Gdzieś mnie gnają jakieś inne moje potrzeby, może aspiracje.
Potrzeby finansowe.
Potrzeby finansowe także. Każde, prawda? I myślę sobie, nie, to już nie jest praca na teraz. Ona była świetna wtedy. I to jest też bardzo, bardzo ważne, żeby ludzie to widzieli, żebyśmy w ten sposób rozmawiali z naszymi przyjaciółmi, znajomymi, że to nie jest tak, że podjęłaś złe decyzje, tylko to jest tak, że te decyzje były dobre na tamten moment. W tamtym momencie one były dobre. Tak to widziałeś, tak to czułeś, tego potrzebowałeś. Tak postrzegałeś też tą sytuację, tak ją oceniłeś i podjąłeś. Ludzie się katują często, zadręczają właśnie za złe decyzje, ale nie zapominajmy, my podejmujemy decyzje w tym momencie, w którym jesteśmy, mając tą wiedzę, którą mamy teraz. Gdybyśmy mieli tą wiedzę, którą mamy u schyłku życia, pewnie inaczej byśmy wiele swoich sytuacji życiowych poprowadzili, ale jej nie mamy. Trochę decydujemy w ciemno, trochę przy ograniczonej ilości danych, więc nie możemy się katować, nie możemy się obwiniać. To jest też jedna ze składowych tych naszych jesiennych smutków i takich bilansów, takiego rozpamiętywania naszych, prawda, wpadek, nieszczęść, błędów życiowych i wtedy można się rzeczywiście w nich utopić.
I kolejna kwestia, porównywanie. Wiadomo, że każdy ma jakieś smutki, jakieś straty. Wiadomo, i to jest na 100% pewne. Nie ma takich ludzi, którzy tych strat nie mają. Chociaż jawią się takimi, którzy są terminatorami i po prostu nie mają żadnych strat, a jednak. Natomiast w grę u wielu wchodzi porównywanie, rywalizacja, żeby mieć lepiej, żeby mieć więcej, żeby mieć tak jak ktoś inny. To też może być taki powód do pędzenia w ogromne zmęczenie.
Tak, ale to jest konsekwencja tego, o czym dzisiaj powiedziałyśmy. Takiego wychowania i takiego modelu, który przez lata nami rządził. Dostałeś 4, a czy były 5? Czy ktoś w klasie dostał 5? No Krzysio, widzisz, czyli można było, prawda? I tak dalej. Nas niestety tak potrafi zniszczyć taki model porównywania do innych i gonienia za jakimiś wzorcami. I my rzeczywiście w pewnym momencie życia nie jesteśmy w stanie przyjąć tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, jednak wewnętrznego punktu odniesienia. Ale czy tobie jest ta 5 potrzebna? Ale czy to tobie realizuje jakieś cele? Co ciekawe, nawet jak się z młodzieżą rozmawia i się pokaże tą perspektywę, oni błyskawicznie w to wchodzą i mówią, nie, wie pani to, że nauczyciel chce, żebym ja pisał olimpiadę z danego przedmiotu, to on chce, ale ja tego do niczego nie potrzebuję. I nagle to myślenie, to nie są moje cele. Ja znowu realizuję czyjeś cele, czyjeś potrzeby, czyjeś oczekiwania. To jest właśnie uwalniające i można to zrobić na każdym etapie życia. I wtedy rzeczywiście, nomen omen, wracamy do siebie. Wtedy rzeczywiście jesteśmy w kontakcie ze swoimi potrzebami. Wtedy rzeczywiście nie dokonujemy tego gwałtu i wracają nam siły. Może się narażę trochę tu, ale przywołam, mogę się narazić już. Kto dotrwał, to mam nadzieję, liczę na wyrozumiałość, ale bardzo mnie ujęło, kiedy usłyszałam takie porównanie, że jeśli chodzi o mitologię słowiańską i dawne wiedźmy, prawda, czyli te kobiety, które tak gdzieś budziły różne emocje i pojawiła się taka definicja, wiedźmy to były kobiety, które zaglądały w siebie, patrzyły w siebie I mam nadzieję, że Państwo, którzy dzielnie nas dzisiaj słuchali, nie zrozumieją tego opatrznie, tylko właśnie w kontekście. Może moglibyśmy sobie życzyć, żebyśmy byli wiedźmami, to znaczy, żebyśmy umieli patrzeć w siebie. I to jest prawda.
I wiedźminami.
I wiedźminami, dokładnie. To patrzenie w siebie to jest to słuchanie siebie, odczytywanie własnych potrzeb. Dlatego te kobiety miały wiedzę, także o zjawiskach, procesach psychicznych były po prostu mądre, prawda? Nazywaliśmy je znachorkami, babkami, no niektórzy czarownicami, prawda? Ale no patrzymy tak trochę szeroko, kulturowo. To były kobiety, które miały wiedzę. Także dlatego, że patrzyły w siebie, czyli słuchały siebie, podążały za tym, co zauważamy. A nasza kultura, jak ją dzisiaj przeciwstawiamy temu, jest kulturą zewnętrznych kryteriów, prawda? Podążaj za tym, co ci pokazują jako atrakcyjne, ważne. Ale ja tego nie chcę. Jak spojrzę w siebie, to pokazuje mi mój świat, że ja tego nie potrzebuję.
Pod tym zmęczeniem może być ogromna potrzeba wejrzenia w siebie.
Tak, tak. Takiego wiedźmiństwa, nazwijmy to, prawda? Tego wejrzenia w siebie, dlatego zażartowałam, że no, ta konotacja zaraz z jakimiś, prawda, czarownicami może Państwa zniesmaczyć. Natomiast dla mnie z perspektywy takiej trochę antropologicznej, kiedy patrzymy na pewne zjawiska bardzo, bardzo szeroko, to była pewna mądrość tych kobiet, nie? To była ta odwaga już w tamtych czasach patrzenia w siebie.
Bardzo dziękuję. Doktor Małgorzata Artymiak gościła dzisiaj w studiu Radia Lublin. Monika Hemperek. Mówimy Państwu dobranoc, do usłyszenia.
Dobranoc.